Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam bardzo serdecznie słuchaczy programu Przystanek Życie i witam również naszego gościa. A dziś jest pani profesor doktor habilitowana Anna Latos-Bieleńska, kierownik Katedry Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani profesor jest członkiem licznych międzynarodowych i krajowych zespołów ekspertów, a ostatnio powołana pani została na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, czy genetyka częściej daje ludziom nadzieję, czy częściej ją odbiera?
Bywa i tak, i tak. Wiele razy jednak odbiera nadzieję. To zdarza się wtedy, kiedy pojawiają się jakieś niepokojące objawy i takie objawy, które mogą świadczyć nie tylko o chorobie genetycznej, ale o chorobie niegenetycznej również, bo wiele chorób genetycznych przypomina bardzo choroby o niegenetycznej etiologii. I wtedy po zrobieniu badań, kiedy się stawia rozpoznanie, że to jednak jest choroba genetyczna, to rzeczywiście odbiera to nadzieję, bo oznacza zarazem, że leczenie będzie bardzo trudne, a niekiedy, a nawet często można powiedzieć, niemożliwe. Z drugiej strony daje nadzieję, bo kiedy po wielu latach odysei diagnostycznej stawiamy rozpoznanie choroby genetycznej, wiadomo skąd od lat występują dziwne objawy, czy nie ma efektów terapii, to wtedy wiele razy słyszę jako lekarz genetyk, nawet od ciężko chorych pacjentów, że jest to najszczęśliwszy dzień ich życia, bo wreszcie mają rozpoznanie.
Czy choroby genetyczne są wyłącznie dziedziczone, czy też pojawiają się mutacje? Nieoczekiwanie w rodzinie pojawia się mutacja jakiegoś genu?
Często jest tak, że rodzice nie są nosicielami mutacji i mutacja występuje nagle. Jest to, mówimy, nowa mutacja i nagle występuje u dziecka choroba. Kiedy indziej jest tak, że zupełnie o tym nie wiedząc, rodzice są nosicielami mutacji i każdy człowiek ma około 10 mutacji recesywnych, ale ponieważ przy tysiącach genów trudno jest trafić na kogoś, kto ma uszkodzony ten sam gen, to wtedy ryzyko urodzenia dziecka z chorobą genetyczną nie jest duże. Jeśli nawet natomiast trafią na siebie osoby przypadkowo, które mają uszkodzony ten sam gen recesywny, to wtedy taka para ma ryzyko 25%, że ich dziecko będzie chore.
A czy są przypadki rozdźwięku między klinicznym przebiegiem choroby a wiedzą medyczną?
W przypadku chorób rzadkich, a choroba rzadka to choroba, która występuje z częstością raz na 2000 urodzeń lub rzadziej, rzeczywiście tak jest. I ja wiele razy miałam do czynienia z sytuacją, że to, co było wiadomo z podręczników o danej chorobie, jednak w indywidualnym przypadku u danego pacjenta się nie sprawdzało. Mam pacjenta, który według danych z piśmiennictwa powinien umrzeć jako małe dziecko, a żyje około 30 lat już.
A jak często genetyk mówi, nie wiem?
Bardzo często mówi, nie wiem. I to, co ja od moich rodziców, lekarzy usłyszałam i zapamiętałam jako w ogóle pierwsze zdanie, które świadomie zapamiętałam, które dotyczyło medycyny, a miałam wtedy niespełna 6 lat, to medycyna uczy pokory. I jako genetyk wiele razy musiałam sobie potem powtarzać, i że właśnie medycyna uczy pokory, a zwłaszcza w przypadku genetyki, gdzie jest leczenia nie ma lub jest trudne i gdzie są szalone trudności w ustaleniu rozpoznania.
Czy mamy rozumieć, że to właśnie genetyka jest tą dziedziną medycyny, która ma najwięcej tajemnic?
Myślę, że tak. I to jest chyba najbardziej fascynujące w genetyce. To jest bardzo młoda dziedzina medycyny i ja właściwie studiując medycynę, w ogóle genetyki na studiach nie miałam. I wybrałam genetykę przypadkowo. Tak się złożyło. Ale nie żałuję tego. I właśnie ta fascynacja, widzę tą fascynację genetyków u wielu moich kolegów, u moich współpracowników. Wybraliśmy genetykę, bo jest zupełnie wyjątkową dziedziną medycyny.
Czy mam rozumieć, że genetyk traktuje organizm ludzki tak jak urządzenie, jak pewien mechanizm, który można zaingerować, żeby na przykład nie naprawić go, ale żeby zmienić sposób jego funkcjonowania? Czy to jest raczej... niemożliwe.
Na dzień dzisiejszy genetyk kliniczny, taki jak ja, to zajmuje się diagnozowaniem. Czyli staramy się ustalić rozpoznanie. Nie jest to proste, bo chorób genetycznych są tysiące. Szacuje się, że chorób rzadkich, a 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne, jest 6 do 8 tysięcy. Samych takich zespołów dysmorficznych, gdzie występują wady wrodzone, to jest 3 do 4 tysiące. I zorientować się w tym jest naprawdę bardzo trudno.
Przepraszam, wady... Użyła pani określenia, które być może jest niejasne. Dysformiczna.
Tak, wada wrodzona. Wada wrodzona to jest nieprawidłowość w budowie anatomicznej. Na przykład wada serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep wargi podniebienia. Natomiast ja mówiłam też o cechach dysmorfii. To są takie drobne wady, na przykład nieprawidłowości w budowie twarzy. I to one często są takim... stygmatem jakby choroby genetycznej. One wskazują na chorobę.
Na przykład symptomem. Jakieś znamiona.
Tak, symptomem mogą być choroby genetyczne jakiegoś zespołu genetycznego.
My jesteśmy przekonani, mówi się tak powszechnie, jesteśmy przekonani, że to, co zapisane w genach, jest nieuchronne. To często odnosi się do dziedziny, która wykracza poza zainteresowanie pani profesor, bo do psychologii na przykład. Porównujemy dwoje dzieci, które wychowały się w tych samych warunkach, są dziećmi tych samych rodziców, a są zupełnie inni.
Tak, wydawało się do niedawna, że geny to jest właściwie nasze przeznaczenie, tak. Coś ostatecznego, czego już zmienić nie można, tacy się urodziliśmy, koniec, kropka, nic z tym już nie zrobimy. Ale okazało się, że na nasze geny możemy wpływać w dobry i w zły sposób. I jest zupełnie nowa dziedzina genetyki, która się nazywa epigenetyką. Chodzi tutaj o to, że nie zmieniając zapisu informacji genetycznej, można jednak w różny sposób, czasem są to bardzo proste rzeczy, na nasze geny wpływać, żeby one funkcjonowały lepiej. I to są takie proste rzeczy, jak na przykład właściwe odżywianie się, jak też reakcja na stres. To są rzeczy, z których sobie kiedyś w ogóle nie zdawano sprawy, ale na przykład palenie papierosów modyfikuje działanie około 7 tysięcy genów i palacze sobie z tego nie zdają sprawy, że to są nie tylko te rzeczy, o których mówimy, ale w ogóle zmiana funkcjonowania ich genów, również niewłaściwa dieta, również stres powoduje zmiany funkcjonowania naszych genów.
Czyli sami możemy wpłynąć na to, że nasz kod genetyczny będzie ulegał zmianie.
Kod genetyczny nie, bo to tego nie zmienimy. Natomiast które określone grupy genów będą bardziej lub mniej aktywne, o na to już zdecydowanie mamy wpływ.
I w jakim kierunku w tej chwili prowadzą badania genetyki?
Przede wszystkim jest genetyka, to z jednej strony jest genetyka kliniczna, czyli to jest normalna praca lekarza, który ma chorego, u którego stawia rozpoznanie i dobiera najlepszą możliwie opiekę medyczną, ale z drugiej strony to jest ogromny obszar badań naukowych, bardzo ciekawy, bardzo różnorodny. To dotyczy predyspozycji do nowotworów, to dotyczy właśnie tych zmian epigenetycznych, o których mówię, to wreszcie jest walka o to, żeby móc choroby genetyczne skutecznie leczyć. A wiele chorób genetycznych można i będzie można leczyć tylko metodami inżynierii genetycznej. To chodzi o terapię genową.
Na czym polega właśnie ta inżynieria genetyczna? Bo to jest też pojęcie, które często słyszymy.
Chodzi o to, żeby, jeśli mamy uszkodzony gen, to żeby ten gen albo zastąpić genem prawidłowym, albo też to miejsce, w którym jest mutacja, spowodować, że ta mutacja nie dojdzie do głosu. To są różnego typu sposoby, jak zmienić, może nie zamienić cały gen, ale zmienić ten fragment, gdzie jest mutacja. W różnych chorobach genetycznych. Zależy od tego, jaki rodzaj mutacji, jaka choroba, gdzie ten gen jest potrzebny, bo przecież mamy różnego rodzaju komórki w naszym ciele i w zależności od typu komórek różne geny są potrzebne w różnych komórkach, więc znowu to trzeba brać pod uwagę, jak trzeba zmienić funkcjonowanie genu w odpowiednich komórkach. Bardzo różne są strategie, jest to bardzo, bardzo trudne i jest duży postęp. Ja patrzę optymistycznie na to, bo uważam, że wiele chorób genetycznych dzisiaj jeszcze nieuleczalnych będzie uleczalnych.
Generalnie rzecz biorąc uważamy, że to z tego, co pani profesor zresztą wynika, że skoro można zapobiec pewnym chorobom genetycznym, to potrzebne są dwa elementy. Po pierwsze edukacja, a po drugie możliwość wykonania badań. Z jednym i z drugim jest nie najlepiej. Edukację można jakoś, nie wiem, rozpowszechniać, można nawet w szkole wprowadzić na lekcjach biologii taki element, ale z badaniami jest już gorzej. Więc jak zapobiegać tym chorobom, które mogą nam zagrażać?
No, edukacja jest bardzo ważna, bo choćby myślenie, pamiętanie o tych wpływach epigenetycznych, to już by wiele rzeczy zmieniło. Co do diagnostyki, to rzeczywiście diagnostyka chorób genetycznych bardzo się rozwija i są teraz takie metody właściwie wielkoskalowe, które w jednym badaniu bada się całe wszystkie sekwencje kodujące genów człowieka, wszystkie geny. Również bada się duże grupy genów, bada się czasem pojedyncze geny, ale ogromne. Kiedyś ten rodzaj badań był w ogóle niedostępny. Myśmy nie mieli żadnych narzędzi, żeby diagnozować. Nawet jak gen był znany, to nie mieliśmy jak ten gen zbadać u poszczególnego pacjenta. Dzisiaj takie metody są. Szybko się rozwijają, również szybko tanieją i ogromnie liczę na to, że już w nadchodzącym roku one w Polsce będą dostępne dla naszych pacjentów.
Tak, tylko pacjent musi chcieć się zbadać i musi mieć świadomość, że to jest konieczne.
Jeśli pacjent ma objawy choroby, to jest rzeczą najważniejszą, żeby lekarz pierwszego kontaktu albo lekarz specjalista, ale inny niż genetyk kliniczny, pomyślał o tym, że te objawy mogą być objawem choroby genetycznej i żeby skierował pacjenta do poradni genetycznej.
Czyli taka wstępna diagnoza.
Tak.
Już na etapie pierwszego kontaktu z lekarzem.
Tak, to jest bardzo ważne i ja bym zachęcała wszystkich lekarzy, a może nawet wszystkich słuchaczy, żeby się rozejrzeli w swojej rodzinie i żeby jakby zebrali sami dla siebie wywiad rodzinny, bo wiele rzeczy jest takich w naszych rodzinach, w naszym wywiadzie rodzinnym, na które może nie zwracamy uwagi, ale w poradni genetycznej zebrany wywiad niejednokrotnie ujawnia niepokojące rzeczy i my wtedy kierujemy pacjenta na odpowiednie badania. Czasem bywa też tak, że pacjent przychodzi w jednej sprawie, na przykład z powodu niepowodzeń prokreacji, a my zbieramy wywiad rodzinny i nagle widzimy, że jest jeszcze inny problem. Na przykład wygląda nam na to, że w tej rodzinie są nowotwory dziedziczne i że ten nasz pacjent może być w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór, chociaż dzisiaj jest to jeszcze młoda osoba, która w ogóle o tym nie myśli. Więc dobrze zebrany wywiad rodzinny to jest już coś niezmiernie ważnego w genetyce.
Pani profesor powiedziała coś niezwykle ważnego. Pozwólmy słuchaczom, żeby mogli przemyśleć to. I posłuchajmy kolędy, bo jest wciąż czas, kiedy możemy ich słuchać.
Yeah. Przystanek Życie.
Przypominam Państwu, że dzisiaj naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowana Anna Latos-Bieleńska, genetyk. Pani profesor, rozmawiałyśmy o genetyce, ale bardzo mnie interesuje też pani jako genetyk. Jest pani osobą bardzo wierzącą. Czy czasem pojawia się myśl, pomagam ludziom, ale może ingeruję w obszar, który jest domeną Pana Boga?
Ja jestem lekarzem genetykiem i nie zajmuję się w mojej pracy zawodowej takimi obszarami, które są może trudne i które jakby trącają o te sprawy, o które pyta pani redaktor. Ja stawiam rozpoznanie, ustalam właściwe dalsze postępowanie. Nie zajmuję się diagnostyką prenatalną, chociaż uważam, że diagnostyka prenatalna jest wspaniałą rzeczą, bardzo dobrą, bo jeśli mamy chore dziecko w okresie prenatalnym, to trzeba normalnie diagnozować. Ale rzeczywiście, patrząc jako na życie, jako osoba wierząca, że również koniec życia jest nam dany z góry, to w krajach, gdzie ta ochrona życia nie jest taka jak w Polsce, gdzie jest i aborcja, i eutanazja na porządku dziennym, to rzeczywiście tutaj gdzieś związek z genetyką ma może to o tyle, że rozpoznanie ciężkiej choroby genetycznej to może być wskazaniem do terminacji ciąży. Ale to nigdy nie podejmuje tej decyzji lekarz. To podejmują sami rodzice. I rzeczywiście ja, będąc genetykiem, stale badam swoje sumienie. Stale badam swoje sumienie i zastanawiam się, czy wydając, omawiając sprawy diagnostyki prenatalnej, są też pytania rodziców, a co dalej, jeśli będzie niepomyślny wynik, jakie mamy tutaj, co można dalej zrobić.
I tu wtedy musi pani odpowiedzieć. Tak. I ta odpowiedź...
Tak, ja to wiele razy badam. Rozmawiałam też z kapłanami na ten temat i ja dokładnie wiem, że ja to muszę powiedzieć, mam prawo powiedzieć, ale też wiem, że sami rodzice często zmieniają zdanie, że oni w pierwszej chwili mówią, no my się decydujemy na diagnostykę prenatalną, bo my nie przyjmiemy dziecka chorego, to nie wyobrażamy sobie, a potem jednak, jak się okazuje, że potem jednak mówią, nie, zmieniliśmy zdanie, my chcemy, żeby to dziecko się urodziło, więc to jest bardzo różnie i zanim się już ta ostateczna decyzja przez rodziców nie jest podjęta, zresztą też trzeba pamiętać, że to jest ona podjęta jest w dramatycznej sytuacji, że to ja w żadnym wypadku nie osądzam tutaj rodziców. To jest trudne są bardzo sytuacje.
A co słyszy pani profesor od osób, które rodzą się z ciężkim uszkodzeniem ciała? Są świadome tego, że ich życie wygląda inaczej, że mogłoby wyglądać inaczej, gdyby nie stało się to, co się stało w ich genach?
Ja jestem rzecznikiem osób z chorobami genetycznymi. Ja stoję po ich stronie. Ja wiele razy słyszałam od nich, że oni się cieszą, że się urodzili. Ja byłam kiedyś na konferencji, gdzie w Sztokholmie, gdzie mówiłam do ofiar talidomidu. Talidomid to był lek przyjmowany przez kobiety w czasie ciąży.
To chyba w latach koniec 50-tych, 60-tych.
Tak. I wtedy to spowodowało, to była największa tragedia spowodowana przez medycynę. Rodziły się osoby bez rąk, bez nóg, albo ze szczątkowymi rękoma. Część z nich zmarła, część z nich przeżyła. zmieniła. Widać je, można spotkać w Europie Zachodniej do dzisiejszego dnia. I mój przyjaciel, dziennikarz radia BBC, który sam jest ofiarą talidomidu, mnie poprosił, żebym ja do tych osób miała wykład o diagnostyce prenatalnej. I ja pamiętam tą ciszę, jaka była. Ja pamiętam nawet grozę, bym powiedziała. Ja tego wtedy nie rozumiałam. I kiedy skończyłam wykład, to jedna z tych uczestników, słuchaczy powiedziała, jak dobrze, że wtedy nie było diagnostyki prenatalnej, bo ja bym się nie urodziła. Ja jej odpowiedziałam, w Polsce by się pani urodziła, bo przy takich wadach kończyn to absolutnie, no tutaj nie ma żadnej terminacji ciąży, ale wiele razy widziałam osoby z chorobami genetycznymi, które mówiły, to jest nasze życie, my innego nie mamy. My chcemy najlepiej to życie wykorzystać takie i przeżyć takie, jakie ono jest.
Ale są ludzie, którzy nie są tego świadomi, rodzą się z takimi wadami, że świadomość istnienia dla nich właściwie jest im niedostępna.
Tak, to jest prawda, że mają niezwykle, są takie choroby genetyczne, które są związane z dużym cierpieniem fizycznym. Są takie choroby genetyczne, które nie są związane z cierpieniem fizycznym, ale z bardzo ograniczonym funkcjonowaniem pod względem intelektualnym. Aha. Tutaj bym powiedziała, zależy dużo od rodziców. I tutaj zapewniam państwa, że rodzice bardzo kochają swoje dzieci, takie też. I wiele razy też słyszałam, że no, te dzieci są też ich skarbem. One jest może inne życie z tymi dziećmi, bardzo trudne życie. Patrząc z zewnątrz, to nawet nam czasem się, no nie potrafimy sobie wyobrazić, jak ci ludzie żyją, ale znam wielu rodziców, którzy te dzieci pielęgnują, swoje dzieci bardzo kochają, pielęgnują z wielką miłością i oddaniem i nie czują, że mają przegrane życie.
Pani profesor, sporządziła pani pod koniec lat 90. ubiegłego wieku taki rejestr wad wrodzonych. To jest dokument, który chyba jest jedynym takim dokumentem w Unii Europejskiej do tej pory. Proszę powiedzieć, czemu on służy?
To mowa jest o Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych. To jest rzeczywiście największy rejestr wad w Unii Europejskiej i taki, który ma bardzo, bardzo wiele zadań. On z jednej strony mówi, ile dzieci z wadami rodzi się w Polsce. Równocześnie również mówi o tym, jaka jest opieka potrzebna dla dzieci z wadami, bo to jest też specyficzna opieka medyczna przy różnych rodzajach wad rozwojowych. Też mówi na temat skuteczności profilaktyki kwasem foliowym. Również my stale monitorujemy i temu służą też te rejestry. Nowe leki wchodzą na rynek. My stale badamy, czy nie pojawił się jakiś nowy teratogen. My również
stale... Co to stale... jest teratogen?
Teratogen jest to taki czynnik, często chemiczny, często lek, może być to lek, który spowoduje wystąpienie wad wrodzonych u dziecka. Jeśli matka przyjmuje we wczesnej ciąży, tak jak wspomniany talidomid. Również ten rejestr ma funkcję, my również monitorujemy teren całego kraju. My patrzymy, czy są takie obszary, gdzie tych wad jest więcej. Mowa jest o elektrowniach atomowych. Tak, tam gdzie są elektrownie atomowe, bada się, stale monitoruje teren dookoła elektrowni. Ja byłam ekspertem w takich badaniach prowadzonych w Niemczech i mogę powiedzieć, że po dokładnym zbadaniu przypadków, wypadku po przypadku wad wrodzonych w okolicach elektrowni atomowych nie stwierdziliśmy, żeby one miały w jakiś sposób wpływ na częstość wad rozwojowych. Ten rejestr również umożliwia badanie podłoża molekularnego wad wrodzonych. My oferujemy rodzicom badania genetyczne w ramach różnych projektów, które wynikają z prowadzenia tego rejestru. Myślę, że ten rejestr bardzo zmienił w Polsce podejście do wad wrodzonych i też wiedzę na temat wad wrodzonych.
On jest bardzo obszerny. Czy można liczbowo określić? Na przykład rejestr kojarzy nam się, że wiemy liczbowo, ile, czy no tak, ile, ilościowo, w jaki sposób te choroby się pojawiają i ilościowo, w jakim zakresie występują.
Rocznie zgłaszanych jest do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych 12 do 14 tysięcy dzieci, które urodziły się z jakąś poważną wadą rozwojową, a w bazie danych rejestru mamy informacje o około 170 tysiącach dzieci z poważną wadą rozwojową.
Dzieci polskich.
Polskich dzieci.
Pani profesor, czy pamięta Pani taki trudny bardzo, może nawet najtrudniejszy moment w swoim życiu zawodowym?
Genetyk musi się liczyć z tym, że spotka się z czymś, co do tej pory w ogóle nie było znane w medycynie. Ja takie zdarzenie miałam i ja o tym zdarzeniu pamiętam do dziś. Dużo w ogóle mam takich wspomnień o niezwykłych spotkaniach z pacjentami i wiele takich historii pamiętam, ale najbardziej taka najdziwniejsza historia, to która mną najbardziej wstrząsnęła, zdarzyła mi się w latach 80. Ja byłam już wtedy po szkoleniach w Niemczech z genetyki klinicznej u takiego profesora Waltera Furmana. On był jednym z wiodących wtedy genetyków klinicznych. Mi podarował wtedy taki atlas dotyczący, gdzie były zdjęcia twarzy chorych na choroby genetyczne. I genetyk uczy się rozpoznawać w ten sposób, że ogląda te atlasy i też piśmiennictwo. I tam był taki zespół gwiżdżącej twarzy, o bardzo charakterystycznej twarzy z ustami ułożonymi do gwizdania.
To jest częsty przypadek?
To jest bardzo rzadki przypadek. Raz na wiele, wiele tysięcy urodzeń. I zdarzyło mi się, że do poradni genetycznej przyszli rodzice z blisko 7-miesięczną dziewczynką. Od razu rozpoznałam u niej zespół gwiżdżącej twarzy. Ja spojrzałam od razu na rodziców, bo ten zespół dziedziczy się autosomalnie dominująco. To znaczy, że może się dziedziczyć z pokolenia na pokolenie. Rodzice nie mieli objawów tego zespołu. I ja zebrałam wywiad. I mnie zaskoczyło to, że rodzice mieli już dziecko przedtem, które zmarło. Zmarło w wieku 7 miesięcy śmiercią kołyskową. Czyli położone zdrowe dziecko rano okazało się dzieckiem nieżyjącym. I ja wtedy pytałam, czy nie miało to dziecko ust ułożonych jak do gwizdania. Rodzice mi powiedzieli, że nie. I ja pamiętam, że prosiłam o zdjęcia tego dziecka. Nie dostałam tych zdjęć. I po dwóch zleciłam badania genetyczne u dziecka. Rodziców uspokajałam, bo wtedy nie przypuszczano, że w zespole gwiżdżącej twarzy mogą być zgony nagłe. I dowiedziałam się po 2 tygodniach, że to dziecko nagle zmarło, tak jak poprzednio, dokładnie w tym samym wieku. Ja pojechałam na sekcję, bo to było coś zupełnie zaskakującego. Lekarz, który do mnie skierował tą rodzinę, dopiero wtedy mi powiedział, że to pierwsze dziecko było zupełnie takie samo jak to, które ja badałam. I przez długi czas, przez ponad 20 lat ja szukałam odpowiedzi, dlaczego tak się stało, co to mogło być. I dopiero w 2010 roku ukazała się praca, gdzie opisano przypadek hiperpireksji u dziecka z zespołem gwiżdżącej twarzy, że nagle dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury ciała.
I to ona powoduje
tak,
śmierć.
Tak, to ona powoduje śmierć.
Pani profesor, nie dziwię się, że zapamiętała to pani, bo jest to relacja wstrząsająca. Ja proponuję, żebyśmy troszeczkę odetchnęli. Posłuchajmy kolęd.
Przystanek Życie.
Przystanek Życie spotkał się dziś z panią profesor doktor habilitowaną Anną Latos-Bieleńską, genetykiem. Pani profesor, no właśnie, Przystanek Życie. Zatrzymujemy się i co wtedy? Przestaje pani być wybitnym lekarzem i naukowcem, staje się pani kobietą. Co wtedy jest najważniejsze?
No, najważniejszy jest jednak rodzina. Najważniejszy jest syn Andrzej. No, a najważniejsza z najważniejszych rzeczy w moim życiu to jest jednak wiara. Wiara, którą mam od dziecka, która jest niezachwiana, która jest moim drogowskazem i właściwie... Bez niej nie byłabym w pełni, tak czuję, tym, kim jestem. To jest wielki dar, który mi przekazali rodzice i który ja staram się przekazać dalej synowi.
Ale coś, ja użyję tutaj w przenośni oczywiście słowa kod genetyczny, ale w tej rodzinie, w rodzinie państwa, w kodzie genetycznym chyba jest zapisany ten zawód. Pani profesor jest lekarzem, mąż jest lekarzem, syn jest lekarzem, brat jest lekarzem i troje jego dzieci również związało się z medycyną, bo z tego co wiem, córka już jest lekarzem, a synowie studiują medycynę.
Tak, rzeczywiście jesteśmy z bratem z lekarskiego domu. Ja jestem od mojego brata o 12 lat starsza, więc długo bardzo byłam jedynaczką i przysłuchiwałam się z zaciekawieniem rozmowom rodziców o medycynie. Rodzice byli kolegami z roku. Mieli tą samą specjalizację, pediatrię, więc było sprawą oczywistą, że no medycyna rodzinna medycyna w domu stale gościła. I już wspominałam, że pierwsze świadome takie, to co świadomie zapamiętałam o medycynie, to medycyna uczy pokory. Rodzice bardzo dużo rozmawiali o medycynie i właściwie ja sobie nie wyobrażałam, żebym mogła kiedykolwiek mieć jakikolwiek inny zawód. To było dla mnie oczywiste, że też będę lekarzem. To jakby czułam od dziecka.
Ale fascynowały panią życiorysy polarników. No jest pytanie, czy to jest jakieś niespełnione marzenie, jakaś tęsknota za czymś, jeśli tak, to za czym?
Raczej byłam tak uformowana i zachęcana przez rodziców, żeby się porywać na rzeczy trudne. Ja zaczynałam jako lekturę, zaczynałam właściwie od Centkiewiczów, ale dużo czytałam też Londona. Takie raczej miałam lektury, gdzie były wyzwania, gdzie były przygody, gdzie były trudności, gdzie była walka z naturą, gdzie był wielki wysiłek i jakby wielkie takie ideały.
To rzadkie u dziewcząt takie marzenia.
Tak, ale to Londona odkryłam sama i mnie to pochłonęło. Tak, rzeczywiście jest to rzadkie. Dla rodziców było też ważne, oni dosłownie brali ewangeliczne talenty. Oni uważali, że każdy człowiek powinien rozwijać te uzdolnienia, które otrzymał i to jest obowiązek też dla ludzi po prostu to rozwinąć, że nie wolno tych talentów zakopać, bo talenty mogą być różne. Ja akurat nie miałam talentów muzycznych czy malarskich, ale byłam bardzo dobrą uczennicą i rodzice właściwie widzieli dosyć wcześnie, że ja mam zadatki na naukowca i się ucieszyli, kiedy tą drogę wybrałam.
To wobec tego zapytam panią, kończąc już nasz przystanek życia, jaką sentencję pani mogłaby przekazać naszym słuchaczom? Taką, oczywiście myślę o tej, która również przyświeca pani.
Moim takim ulubionym świętym jest święty José María Escrivá. I właściwie od 20 lat codziennie do niego sięgam i czytam choćby kilka jego sentencji na początek dnia. I jedna z moich ulubionych jest taka: z łaską Bożą powinieneś podjąć się i dokonać tego, co jest niemożliwe, gdyż to, co możliwe, każdy potrafi.
Wybrzmiało. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie. Dziękuję również państwu i zapraszam oczywiście do następnej audycji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Przystanek Życie.